Na antenie gościmy już księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pozdrawiamy również, cieszymy się z obecności księdza arcybiskupa i poprosimy o poprowadzenie katechezy.
Tak, zostałem poproszony tutaj o katechezę na temat Pisma Świętego. To jest tak rozległy temat, że trudno w jednej katechezie choćby ułamek tego problemu przedstawić. Dlatego myślę, że byłoby najbardziej dorzeczne wziąć, odnieść się do tej adhortacji posynodalnej Dei Verbum, która właśnie traktowała o Piśmie Świętym i wydobyć z tego te elementy, które są najbardziej znaczące, najbardziej pożyteczne dla codziennego takiego naszego bytowania. Mianowicie pierwsza rzecz, że Bóg pozostaje w dialogu z człowiekiem i że efektem tego dialogu jest słowo, które dociera zarówno poprzez wszechświat, poprzez kosmos, jak i poprzez słowo spisane, czyli inaczej przez słowo niespisane, jakim jest kosmos, i przez słowo spisane, jakim jest Pismo Święte, Biblia. Potem ważna sprawa to tradycja i pismo. Dalej natchnienie i prawda, Słowo Boże i wiara. Kościół właściwym miejscem interpretacji Biblii. Wreszcie także wiara i rozum w podejściu do Pisma Świętego, relacje między Starym a Nowym Testamentem, mroczne karty Biblii. Dalej chrześcijanie i Żydzi wobec Pisma Świętego, fundamentalistyczne interpretacje Pisma Świętego, Biblia i ekumenizm oraz święci jako najwłaściwsi komentatorzy Pisma Świętego. Zobaczymy, ile się da tutaj powiedzieć. W każdym razie pierwszą sprawą wyjściową jest to, że Pan Bóg pozostaje w dialogu z człowiekiem i z tego rodzi się też Pismo Święte. To właśnie Pan Bóg, pragnąc prowadzić dialog z każdym człowiekiem, jak mówi już konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą. Więc tu jest od razu też wyrażona w tym tekście celowość, po co Pan Bóg przemawia do człowieka. Czyli efektem tej rozmowy ma być wspólnota z Bogiem. Dalej, że zanim pojawiło się Pismo Święte, no wcześniej Pan Bóg przemawiał też do człowieka, chociaż właśnie przemawiał poprzez cały wszechświat, przez wielkość wszechświata. I sam wszechświat był uważany za możliwą drogę poznania Boga. Święty Bonaventura w swoim czasie widział właśnie w każdym stworzeniu Słowo Boże, ponieważ głosi Boga. I ta sama konstytucja Dei Verbum ujęła to syntetycznie w stwierdzeniu, że Pan Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Czyli Słowem Bożym jest nie tylko to, co jest wydrukowane jako Biblia, ale cały wszechświat, który nas otacza. Potem pojawia się kwestia tradycji Pisma Świętego. Otóż ten związek w tradycji Pisma Świętego najczęściej jest o zmiany tak, że Pismo Święte poprzedza tradycję, a tradycja następuje po Piśmie Świętym, stanowiąc jakby komentarz do Pisma Świętego w postaci właśnie tego magisterium Kościoła. Tymczasem tradycja również uprzedza Pismo Święte spisane. Ona właściwie istniała na samym początku przez kilkadziesiąt lat w formie tylko ustnej. Apostołowie przekazywali to, co widzieli, na co patrzyli, czego dotykały ich ręce i to było właśnie też już tym procesem tradycji od jednej wspólnoty do drugiej, która uprzedza samo Pismo Święte spisane. Dopiero po kilkudziesięciu latach właściwie niektóre teksty zostały spisane, Ewangelia świętego Jana, jak powiadają, pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie. Tradycja żywa Kościoła pozwala nam zrozumieć we właściwy sposób Pismo Święte jako Słowo Boże. Chociaż Słowo Boże poprzedza i przewyższa Pismo Święte, to jednak jako natchnione przez Boga Pismo zawiera Słowo Boże w sposób absolutnie wyjątkowy. Tutaj właściwie istnieje, jak powiadają, ta analogia między Słowem Bożym, które staje się ciałem, czyli Jezusem Chrystusem, a Słowem, które staje się księgą. Ta sama konstytucja Dei Verbum, nawiązując do starożytnej tradycji, zgodnie z którą ciałem Syna jest przekazane nam Pismo, jak twierdził święty Ambroży, mówi: Boże bowiem Słowo, wyrażone ludzkimi językami, upodobniło się do ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyś Słowo wiekuistego Ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. I tak pojmowane Pismo Święte jawi się, mimo różnorodnych form i treści, jako rzeczywistość jednolita. Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Pan Bóg wypowiada tylko jedno słowo, swoje jedyne słowo, którym wypowiada się cały. Jak twierdził też wyraźnie święty Augustyn: pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że to samo słowo rozbrzmiewa w ustach wszystkich świętych pisarzy. A zatem za sprawą Ducha Świętego i pod kierunkiem magisterium Kościoła przekazuje wszystkim pokoleniom to, co zostało objawione w Chrystusie. Potem jest kwestia natchnienia i prawdy przy Piśmie Świętym. Tutaj w pojmowaniu świętego tekstu jako Słowa Bożego w ludzkich słowach kluczowe znaczenie ma niewątpliwie pojęcie natchnienia. Również tutaj można zastosować analogię. Podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Marii, tak również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tego Ducha. Pismo Święte jest Słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Bożego. W ten sposób uznaje się w pełni rolę ludzkiego autora, który napisał natchniony tekst, a jednocześnie Boga samego jako prawdziwego autora z dużej litery. Jak stwierdzili ojcowie ci synodalni, temat natchnienia ma decydujące znaczenie dla właściwego podejścia do Pisma Świętego oraz dla ich poprawnej interpretacji, która z kolei powinna odzwierciedlać ducha, w którym zostało pismo napisane. Osłabienie świadomości natchnienia rodzi ryzyko, że Pismo Święte będzie czytane jako obiekt ciekawości historycznej, a nie jako dzieło Ducha Świętego, którym możemy usłyszeć głos Pana i poznać Jego obecność w historii. Z tematem natchnienia wiąże się również temat prawdy Pisma Świętego. Pogłębienie tej dynamiki natchnienia niewątpliwie prowadzi również do lepszego zrozumienia prawdy zawartej w świętych księgach. Jak twierdzi ta soborowa nauka na ten temat, natchnione księgi uczą prawdy. Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi i pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaką z woli Bożej została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia. Dlatego wszelkie pismo jest, jak mówi drugi list do Tymoteusza, przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dalej, Pismo Święte to również kwestia Słowa Bożego i wiary. Bogu objawiającemu należy się posłuszeństwo wiary. Przez nie człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu, ofiarując Bogu objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli oraz ochotnie przyjmując udzielone przez Niego objawienie. W tych słowach Dei Verbum opisana została dokładnie postawa człowieka wobec Boga. Właściwą odpowiedzią, jaką człowiek daje Bogu, który mówi, jest wiara. Staje się to jasne, że aby przyjąć objawienie, człowiek musi otworzyć umysł i serce na działanie Ducha Świętego, który pozwala mu pojąć Słowo Boże obecne w świętych pismach. Inaczej będzie traktował Pismo Święte jako dzieło literackie. Dzieło, które może inspirować do badania, do zgłębiania, do zapamiętania, ale nie do formowania. Dalej, właściwym miejscem interpretacji Biblii jest Kościół. To jest to, co wskazuje na ścisły związek między słowem i wiarą, że poza Kościołem właściwie nie jest możliwe właściwe interpretowanie Pisma Świętego. To warto zazwyczaj powiedzieć w związku z indywidualistyczną interpretacją Pisma Świętego. Ktoś usiądzie przy świecce, przeczyta tekst i z tego tworzy subiektywną interpretację. Święty Bonaventura twierdził, że bez wiary nie ma klucza umożliwiającego dostęp do świętego tekstu. To jest poznanie Jezusa Chrystusa, mówił, z którego biorą początek, jak ze źródła, pewność i samopojmowanie całego Pisma Świętego. Dlatego jest rzeczą niemożliwą, aby ktoś mógł je zgłębić, by je mógł poznać, jeśli najpierw nie ma wiary w Chrystusa, będącej lampą, bramą i fundamentem całego Pisma Świętego. A święty Tomasz z Akwinu, wspominając świętego Augustyna, podkreślał z naciskiem: litera Ewangelii zabijałaby, gdyby wewnątrz nie istniała uzdrawiająca łaska wiary. Tak to właściwym miejscem interpretacji Biblii jest życie Kościoła. Stwierdzenie to nie wskazuje, że odniesienie do Kościoła stanowi zewnętrzne kryterium, któremu egzegeci powinni się podporządkować, ale że jest to wymóg samej natury Pisma i dlatego i tego, w jaki sposób formowały się one w swoim czasie. Istotnie, tradycje wiary kształtowały środowisko życia, którego częścią stała się działalność pisarska autorów Pisma Świętego. Była ona powiązana również z uczestnictwem w życiu liturgicznym, w działalności zewnętrznej wspólnot, w ich świecie duchowym, w ich kulturze, a także w ich złożonych dziejach historycznych. Dlatego również interpretacja Pisma Świętego wymaga od egzegetów wczuwania się w pełni w życie i wiarę wspólnoty wierzącej ich czasów. W konsekwencji, ponieważ Pismo Święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane, trzeba by egzegeza, teologia i cały lud Boży traktował je zgodnie z tym, czym jest naprawdę, jako Słowo Boże, które się nam objawia za pośrednictwem ludzkich słów. Święty Hieronim przypominał nam, że nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym my do istoty prawdy, którą Pan Bóg pragnie nam przekazać. To jest właśnie to kryterium autentyczności interpretacji Pisma Świętego. Słowa Boże wzrastają z tym, kto je czyta. I w ten sposób słuchanie Słowa Bożego wprowadza w komunię Kościoła z pielgrzymującymi w wierze wiernymi i ją pogłębia. Następną kwestią to jest wiara i rozum w pojmowaniu i w podejściu do Pisma Świętego. Sądzę, że do pełniejszego zrozumienia egzegezy, a więc także jej relacji z całą teologią, może przyczynić się to, co napisał papież święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Twierdził on, że nie należy lekceważyć niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są ci, którzy próbują odczytać prawdę Pisma Świętego przy pomocy jednej tylko metodologii, zapominając o potrzebie bardziej wyczerpującej egzegezy, która pozwoliłaby im odkryć wraz z całym Kościołem pełny sens tekstu. Kto zajmuje się badaniem Pisma Świętego, powinien zawsze pamiętać, że różne metodologie interpretacyjne również opierają się na określonych koncepcjach filozoficznych. Należy je z tego tytułu wnikliwie ocenić przed ich zastosowaniem do analizy świętych tekstów. Ta dalekowzroczna refleksja pozwala nam zauważyć, że od hermeneutycznego, czyli interpretacyjnego podejścia do Pisma Świętego nieuchronnie uzależniona jest poprawna relacja między wiarą a rozumem. Zlaicyzowana interpretacja Pisma Świętego, stosowana przez rozum, który w sposób strukturalny nie dopuszcza możliwości, by Pan Bóg wkroczył w życie ludzi i przemawiał do nich ludzkim głosem, nie jest w żaden sposób zgodna z Pismem Świętym. Dlatego także w takim przypadku trzeba zachęcać do poszerzenia przestrzeni własnej racjonalności, o czym wspominał w swoim czasie papież Benedykt XVI. Jak wygląda relacja między Starym a Nowym Testamentem? Odnośnie tej jedności pism w Chrystusie jest rzeczą konieczną, byśmy byli świadomi tej relacji między Starym a Nowym Testamentem. Przede wszystkim jest oczywiste, że sam Nowy Testament uznaje Stary Testament za Słowo Boże i dlatego przyjmuje autorytet świętych pism narodu żydowskiego. Uznaje je domyślnie, posługując się tym samym językiem i nawiązując często do fragmentów owych pism. Uznaje je w sposób wyraźny, przytacza bowiem wiele jego fragmentów i posługuje się nimi w argumentacji. Tak więc argumentacja opierająca się na tekstach Starego Testamentu stanowi w Nowym Testamencie decydującą wartość przewyższającą rozumowanie czysto ludzkie. W czwartej Ewangelii na przykład Jezus stwierdza, że Pisma nie można odrzucić, a święty Paweł precyzuje w szczególności, że objawienie Starego Testamentu jest nadal aktualne dla nas chrześcijan. Ponadto stwierdzamy, że Jezus Chrystus był Żydem, a Ziemia Święta jest macierzystą ziemią Kościoła. I to z pewnością jest taką sprawą, która jest oczywista dla każdego, kto poważniej zajmuje się czytaniem Pisma Świętego, ale czasami warto też do tego wrócić i to przypomnieć. Dalszy temat to są mroczne karty Biblii. W kontekście relacji między Starym a Nowym Testamentem pojawia się też kwestia trudnych ze względu na opisywaną w nich niekiedy przemoc i niemoralność kart Pisma Świętego. W odniesieniu do tego trzeba przede wszystkim pamiętać, że objawienie biblijne jest głęboko zakorzenione w historii. Zamysł Boży objawia się w nim stopniowo i urzeczywistnia powoli na kolejnych etapach mimo oporu ludzi. Pan Bóg wybiera lud i cierpliwie go wychowuje. Objawienie jest więc dostosowane do kulturowego i moralnego poziomu odległych epok, a zatem relacjonuje fakty i zwyczaje, jak na przykład podstępne zabiegi, przemoc, rzezie ludności. Nie mówiąc wyraźnie, że są one niemoralne, wyjaśnieniem tego jest kontekst historyczny. Ale może to zaskakiwać dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza gdy zapomina się o licznych, mrocznych zachowaniach ludzi, których nigdy nie brakowało na przestrzeni wieków i nie brakuje również w naszych czasach. Dalszą kwestią jest stosunek chrześcijan i Żydów wobec Pisma Świętego. Gdy rozważamy ścisłe powiązanie Nowego i Starego Testamentu, w sposób naturalny uwaga kieruje się na szczególną więź między chrześcijanami a Żydami, jaka się z tego rodzi. Więź, o której nigdy nie powinno się zapominać. Jan Paweł II powiedział do Żydów: jesteście naszymi umiłowanymi braćmi w wierze Abrahama, naszego patriarchy. Oczywiście stwierdzenia nie oznaczają lekceważenia, zerwania potwierdzonego w Nowym Testamencie z instytucjami Starego Testamentu, a tym bardziej wypełnienia się pism w tajemnicy Jezusa Chrystusa, uznanego za Mesjasza i Syna Bożego. Jednak ta głęboka i radykalna różnica bynajmniej nie musi powodować wzajemnej wrogości. Przykład świętego Pawła pokazuje, że przeciwnie, postawa respektu, szacunku i miłości do narodu żydowskiego jest jedyną postawą naprawdę chrześcijańską w tej sytuacji, która w sposób tajemniczy stanowi część całkowicie pozytywnego planu Bożego. Święty Paweł bowiem stwierdza, że Żydzi, gdy chodzi o wybranie, są ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Ponadto święty Paweł opisuje bardzo ścisłe relacje między chrześcijanami a Żydami, posługując się pięknym obrazem drzewa oliwnego, porównuje kościół pogan albo pochodzący spośród pogan do dziczki oliwnej wszczepionej w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud przymierza. Aczkolwiek akurat z punktu widzenia ogrodniczego to nie bardzo jest trafione porównanie. Czerpiemy więc pokarm z tych samych korzeni duchowych. Spotykamy się jako bracia, których stosunki w pewnych okresach historii były napięte. Teraz jednak są mocno zaangażowani w budowaniu mostów trwałej przyjaźni. Jan Paweł II powiedział również: wiele nas łączy, bardzo wiele możemy wspólnie uczynić dla pokoju i sprawiedliwości, aby zbudować świat bardziej braterski. Tematem też poważnym jest fundamentalistyczna interpretacja Pisma Świętego. Rozważania na temat interpretacji biblijnej w jej różnych aspektach, które da się prowadzić, pozwalają nam zająć się problemami fundamentalistycznej interpretacji Pisma Świętego, który wielokrotnie pojawia się w różnych okolicznościach. Papieska Komisja Biblijna w dokumencie Interpretacja Biblii w Kościele sformułowała odnośnie do tego tematu ważne wskazania. W tym kontekście warto zwrócić uwagę zwłaszcza na sposoby odczytywania, które nie szanują autentycznej natury świętego tekstu, dając początek subiektywistycznym i arbitralnym interpretacjom. Broniony przez lekturę fundamentalistyczną literalizm w rzeczywistości stanowi zdradę zarówno sensu dosłownego, jak i duchowego, otwierając drogę różnego rodzaju instrumentalizacjom, na przykład szerząc antykościelne interpretacje pism. Problematycznym aspektem lektury fundamentalistycznej jest to, że nieuwzględnienie historycznego charakteru objawienia biblijnego powoduje niezdolność do przyjęcia w pełni prawdy o wcieleniu. Fundamentalizm pomija ścisłą relację tego, co Boże, z tym, co ludzkie, w stosunkach z Bogiem. Z tego powodu skłania się do traktowania tekstu biblijnego, jak gdyby został podyktowany przez Ducha Świętego słowo po słowie. I nie uznaje, że Słowo Boże zostało sformułowane w języku i frazeologii uwarunkowanych przez daną epokę. Przeciwnie, chrześcijaństwo widzi w słowach jedynie słowo, sam logos, który odkrywa swoją tajemnicę przez wielość i realia ludzkiej historii. Potem warto by też jeszcze odnieść się do Biblii i ekumenizmu. Tutaj synod, mając świadomość tego, że fundamentem Kościoła jest Chrystus, Słowo Boże, które stało się ciałem, zwrócił uwagę też na zasadniczą rolę studiów biblijnych w dialogu ekumenicznym, mającym na celu pełne wyrażenie jedności wszystkich wierzących Chrystusa. W samym Piśmie Świętym znajdujemy bowiem żarliwą modlitwę Jezusa do Ojca, by Jego uczniowie stanowili jedno, by świat uwierzył. Z tego punktu widzenia naprawdę światłe były słowa Soboru Watykańskiego II. Pismo Święte jest w tym dialogu ekumenicznym w potężnym ręku Boga znakomitym narzędziem do osiągnięcia tej jedności, którą Zbawca ukazuje wszystkim ludziom. Dlatego jest rzeczą słuszną poświęcenie więcej czasu studiom, wymianie opinii, ekumenicznym nabożeństwom Słowa Bożego, z poszanowaniem istniejących reguł i różnych tradycji. Nabożeństwa te służą sprawie ekumenizmu, a gdy są przeżywane zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem, są ważnymi chwilami autentycznej modlitwy, w której można prosić Boga o przyspieszenie nadejścia upragnionego dnia, którym wszyscy będziemy mogli przystąpić do tego samego stołu i pić z jednego kielicha. Wreszcie ostatnia kwestia to jest święci i interpretacja Pisma Świętego. Otóż interpretacja Pisma nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wysłuchali również tych, którzy naprawdę żyli Słowem Bożym, czyli świętych. Istotnie, viva lectio est vita bonorum, czyli żywą lekcją jest życie dobrych. Najgłębsza interpretacja Pisma pochodzi bowiem od tych, którzy pozwolili się kształtować Słowu Bożemu przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie. Z pewnością nieprzypadkowo wielkie duchowości, które naznaczyły dzieje Kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma. I tu myślę na przykład o świętym Antonim Opacie, którego poruszyły słowa Chrystusa: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Niemniej sugestywny jest święty Bazyli Wielki, który w dziele Moralia zapytuje, co jest właściwością wiary. Całkowita i niewątpliwa pewność prawdy słów natchnionych przez Boga. Co jest właściwością wiernego? Kształtowanie się z tą całkowitą pewnością według znaczenia słów Pisma i nieodważenie się, by coś ująć lub dodać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest z nami jeszcze. Do Państwa dyspozycji możemy rozmawiać z księdzem arcybiskupem, jeżeli Państwo mają też pytania odnośnie tematu wygłoszonej katechezy, zapraszamy serdecznie. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 00 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka, Kraków. Ja chciałam księdza biskupa zapytać, jak ksiądz myśli, może co sprawia, że tak bardzo trudno się tworzą te kręgi biblijne, w których Słowo Boże może być każdemu człowiekowi tłumaczone. Bo na przykład tutaj u nas w Krakowie ojcowie Franciszkanie Mniejsi no już ponad 10 lat temu no napisali piękny tekst 50 powodów, dla których i jak czytać Pismo Święte i to miało być właśnie dla kręgów biblijnych, które nie udało się utworzyć. No u nas tutaj udało się w tym w parafii, ale tylko były 4-5 osób. Więc no, chciałam właśnie zapytać, jak ksiądz biskup myśli. No. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To jest dość poważny problem. Z jednej strony kręgi biblijne są bardzo potrzebne. One, jeśli dobrze prowadzone, dają też znakomite podłoże do wzrostu duchowego. Z drugiej strony bardzo często mało ludzi w nich bierze udział i praktycznie niewiele ich powstaje. Wydaje się, że przyczyną tego jest najpierw pewnie czas. To znaczy ludzie są coraz bardziej zagonieni i uważają, że wszystko jest ważniejsze od Pisma Świętego, że ich bieżące problemy, które nie znajdują rozwiązania, że praca, że zajęcie od rana do wieczora, że to dostatecznie ich męczy, żeby jeszcze mogli znajdować czas na zgłębienie Pisma Świętego. To pewnie jest jeden z bardziej prozaicznych powodów, brak czasu. Drugi, to się ewidentnie narzuca, brak wiary, to znaczy praktycznie brak wiary w to, że Pismo Święte jest istotnie latarnią oświecającą nasze drogi i że tam rzeczywiście możemy znaleźć wskazówki w trudnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy i przewodnika pośród wielu kryzysów, które dopadają człowieka. Więc to jest pewnie druga przyczyna, brak wiary w realne możliwości oddziaływania Pisma Świętego, Słowa Bożego na życie człowieka. Trzeci motyw to pewnie taki słabość prowadzącego. Jeśli prowadzący nie umie zapalić ludzi do tekstu Pisma Świętego, jeśli nie umie pokazać żywotności tej problematyki tam zawartej, no to ludzie z czasem się nudzą, odchodzą nie widzą głębszego sensu uczestniczenia w tych kręgach. Ale muszę powiedzieć, że tutaj w archidiecezji poznańskiej mamy kilku bardzo uzdolnionych księży, którzy prowadzą duże kręgi biblijne, prowadzą to w kilkanaście lat i w tych kręgach ludzie formują się, jeżdżą z różnych stron, żeby spotykać się właśnie z prowadzącym. Czyli, że być może trzecim tym motywem, dlaczego się to nie udaje, jest też i słabe przygotowanie prowadzącego, albo też i słaba wiara tego prowadzącego, że on nie jest w stanie przekazać żaru wiary tym, z kim się spotyka. I to jest taka trzecia, według mnie, przyczyna. Czwarta to może być też i fakt, że w kręgu biblijnym znajdą się osoby rozedrgane w sensie psychicznym. To znaczy takie, które wprowadzają pewien niepokój w zgromadzenie właściwie są w stanie każde zgromadzenie, każdy krąg, każdą wspólnotę rozbić, niosąc po prostu tę chorobę wewnętrzną, której zresztą nie są winni, ale nie zdając sobie sprawy z tego, że gdy z jednej strony bardzo poszukują jakiegoś towarzystwa, jakiejś wspólnoty, gdzie mogliby się czuć normalnie, z drugiej strony tę normalność zabijają. I to jest być może także jedna z przyczyn tego, że te kręgi nie zawsze się udają. Ale musimy patrzeć pozytywnie na sprawę i wierzyć w to, że sama rzecz jest bardzo dobra, zwłaszcza jeżeli się stosuje lekcja divina jako metodę na tych kręgach i że jednak rzeczy te są możliwe i dostępne, ponieważ widzę tutaj po tych naszych kapłanach, którzy je prowadzą, że z wielkim powodzeniem spotyka się ich inicjatywa.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Czy można spojrzeć, zwłaszcza w tych dniach i obecnie, kiedy właściwie obchodzimy 450. rocznicę Unii Lubelskiej, na nasze dzieje jako swego rodzaju dialog ekumeniczny? Bo my radziliśmy sobie w Europie Środkowej, mimo że w naszej Unii, jaką była Rzeczpospolita, znajdowało się wiele różnych wyznań. I to nie tylko chrześcijańskich, a również niechrześcijańskich. A spośród tych chrześcijańskich Ormianie byli najlepszymi Polakami. Ormian zabijano na przykład na Wołyniu, mimo że oni nie byli niby Polakami, ale w pierwszej kolejności ich zabijano, bo jak Ormianin, to znaczy dobry Polak i taki był ich los. Również na przykład byli Karaimi, którzy stanowili grupę konfesjo etnonomiczną, ale niechrześcijańską, wywodzącą się z hebraizmu. Ci Karaimi, jak czytałam ich prasę, wręcz wielbili Polskę jako ojczyznę, modlili się za nią po swojemu, mimo że w ich doktrynie było mało chrześcijaństwa. Byliśmy razem z nimi. Byli tępieni przez Żydów, bo uważano ich za sektę, ale to była grupa stojąca bardzo wysoko pod względem intelektualnym i bardzo zasłużona dla dziejów Polski. Więc można byłoby bardzo wiele mnożyć tych przykładów dialogu ekumenicznego, rozpatrując dzieje naszej Rzeczypospolitej i w średniowieczu, i w czasach wczesnonowożytnych, i aż do utraty naszej niepodległości. I w tej chwili optymistyczne wnioski, że potrafimy ten dialog podejmować i dao gracias wszystkim, którzy się angażują, a zwłaszcza Radio Maryja. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Pani Henryko, istotnie czas ten od Unii Lubelskiej był czasem zjednoczenia narodowościowego i także Unii tej religijnej. W tym sensie, że istnieli obok siebie na terenie Rzeczpospolitej Korony i Litwy ludzie różnych wyznań, różnych narodowości i zasadniczo poza pewnymi czasami takimi zaognionego w stosunku jednych do drugich, to wszystko trwało jakoś obok siebie. Być może że te rzeczywistości były też jakby nieco bardziej w getcie, to znaczy w swoim świecie żyli i w tym sensie czuli się dobrze jakby w swojej małej ojczyźnie. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno nie wolno było wejść katolikowi do synagogi ani Żydowi do kościoła. Więc istniała pewna separacja tych rzeczywistości, chociaż na tej płaszczyźnie życiowej no to wszyscy musieli się spotykać. Zresztą, gdy spojrzy się na fotografie tego okresu przedwojennego, to bardzo często można zobaczyć sytuacje takie, w której biskup przemawia do wspólnoty żydowskiej w języku hebrajskim. Żyd wita biskupa, który ma przeprowadzić wizytację w danej parafii. Wita ze strony gminy żydowskiej. Więc to na pewno w dużej mierze ten tolerancyjny duch polski, tak dużo przyczynił się do tego, że to współżycie było możliwe i że ono było zasadniczo dobrze rozumiane. Pewnie, że zawsze jest jakiś margines takich ludzi, którzy drugiego nie tolerują, ale w zasadniczym nurcie chyba Polacy jednak mają tego ducha tolerancyjnego. Ja bym powiedział nawet więcej, że Polacy bardziej kochają obcych aniżeli swoich. To znaczy, takie mam wrażenie, może się mylę, a dobrze by było, żebym się mylił. Ale zdaje mi się, że właśnie w podejściu do obcych wykazują się większą życzliwością, aniżeli w stosunku do swoich. I być może to też ułatwiło odniesienie się do Ormian, do Karaimów, do Żydów, do muzułmanów w taki sposób, a nie w inny, w dawnej Rzeczpospolitej.
I może jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo? Szczęść Boże, prosimy.
Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzwoni Alicja z Łomży. Kłaniam się pięknie. Właśnie nawiązując do głównego tematu Pisma Świętego, które dzisiaj przedstawił szanowny ksiądz biskup, arcybiskup, chciałabym powiedzieć, jaki mój stosunek do tego tematu, do tej sprawy. Po pierwsze, jestem w domowym kościele od 15 lat, także tam na naszych spotkaniach zawsze mamy kontakt z Pismem Świętym. Na każdym kręgu, na każdym spotkaniu jest analiza danego fragmentu Pisma Świętego w obecności kapłana. Po drugie, codziennie sama czytam Pismo Święte, a pomaga mi w tym wydanie, które jest na każdy dzień odpowiedni fragment Pisma Świętego z komentarzem i z wezwaniem modlitewnym. Jest to bardzo dobre, bardzo takie pomocne. Właśnie czytam Pismo Święte i zaraz odnajduję sens, komentarz autorów i czekam, kiedy będę mogła westchnąć do Boga w odpowiednim momencie, już pod koniec tej strony, na która jest przeznaczona na dany dzień. A oprócz tego chciałam się podzielić jeszcze taką wiadomością. Ksiądz arcybiskup mówił, że są uzdolnieni kapłani, którzy pracują nad tym, żeby w jak najlepszy sposób dotrzeć z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym do wiernych. I my właśnie w naszej diecezji z Łomży, w Zonie, mamy też takiego kapłana, dr Jan Krupka, który właśnie na spotkaniach w Civitas Christiana, które się odbywają dla chętnych, dla wiernych, dla chętnych, w Civitas Christiana przychodzą ludzie i właśnie ksiądz Jan Krupka odpowiedni fragment Pisma Świętego czyta, tłumaczy nam, analizuje dokładnie, daje przykłady. Także jeżeli tylko wierny zechce, to na pewno może spotkać się. Oczywiście ksiądz arcybiskup wspomniał, że musi być wiara, musi być chęć. Tak, zgadzam się. Ale jeżeli tylko wierny postara się przynajmniej pomyśleć o tym, czym jest dla niego Pismo Święte, chociażby po odbyciu mszy świętej, to zatęskni za tym, żeby zgłębić treść danego słowa i znajdzie możliwość dotarcia do Pisma Świętego, chociażby przez zakup tej książki, tego Pisma Świętego na każdy dzień i w każdej księgarni diecezjalnej na każdy rok można to dostać.
Dziękujemy pani Alicjo.
Bardzo dziękuję również za to świadectwo. Znajduje się pani Alicja w bardzo korzystnej sytuacji, dlatego że domowy kościół w obecnym czasie rozwija się właśnie. Pewnie rozwija się lepiej, aniżeli wiele innych stowarzyszeń czy zrzeszeń katolickich. To jest być może także do zawdzięczenia właśnie temu, że tak w sensie wspólnotowym, jak i w sensie indywidualnym. Czyta się tam Pismo Święte i stara się według tego Pisma Świętego żyć. Proszę pozdrowić też ode mnie księdza Krupkę, bo to praktycznie tak jak u nas, tak i w Łomży, i w diecezji łomżyńskiej potrzeba takich kapłanów jak najwięcej, którzy byliby wprowadzani jako seminarzyści, jako klerycy już tutaj w czasie formacji seminaryjnej w krąg biblijny, w to czytanie Pisma Świętego w Lectio Divina, żeby potem w szerszym wymiarze, gdziekolwiek się znajdą, mogli się właśnie dzielić z wiernymi tą swoją wiarą i wiedzą i w taki sposób, żeby ona takie piękne potem przynosiła owoce.
Serdecznie dziękujemy, księże arcybiskupie, za katechezę, za rozmowy też z naszymi słuchaczami. No i jak zawsze prosimy też o słowo podsumowania i na koniec pasterskie błogosławieństwo, bo bardzo go potrzebujemy.
Tak, myślę, życie chrześcijańskie jest w praktyce niemożliwe bez zakorzenienia w źródle Słowa Bożego. To jest istota całej tej katechezy i jednocześnie takie przesłanie podsumowujące całe nasze dzisiejsze spotkanie. Jak mówiłem, jest wiele tematów, które by można było rozwinąć, ale w tych kilku minutach tego się nie da zrobić. Natomiast bardzo chętnie wszystkim słuchaczom Radia Maria udzielę błogosławieństwa. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, księże arcybiskupie, raz jeszcze pozdrawiamy całą archidiecezję, wszystkich kapłanów.
Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję również za możliwość przemówienia też tutaj do słuchaczy Radia Maria.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił dzisiejszą katechezę.